Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Moim gościem jest minister Piotr Naimski. Teraz będzie dłuższa nazwa. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, czyli mówiąc po polsku, te wszystkie najważniejsze gazociągi, ropociągi, energetyczne rzeczy, to pan.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, to ja się tym muszę zajmować.
Ukraina weszła do Europy wczoraj.
Tak, Ukraina weszła energetycznie do Europy, system energetyczny europejski przyjął Ukraińców, działamy synchronicznie, czyli Ukraina energetycznie jest tak jak Portugalia w obszarze europejskim, została oddzielona od obszaru postsowieckiego. To jest wielkie osiągnięcie ukraińskich operatorów energetycznych, ale także i kolegów z Rumunii, Węgier, Słowacji przede wszystkim, ale także i polskiego PSE, dlatego że to zostało opracowane w Gdańsku. Instytucie Energetycznym podstawy do tej synchronizacji.
Oprócz politycznego znaczenia, czy ma to jakieś znaczenie gospodarcze?
Ma, dlatego że to pozwala na handel energią w sposób nieskrępowany. To pozwala pomagać sobie nawzajem poprzez połączenia transgraniczne w przypadku, kiedy są deficyty energii w jednym czy drugim obszarze energetycznym. Także to jest po prostu dobry ruch. Ukraina jest na zachodzie, jeżeli chodzi o energetykę.
Wojna na Ukrainie, wojna, napaść Rosji każe nam zadawać pytania jeszcze bardziej. Z jeszcze większą uwagą patrzymy na to, co się dzieje na przykład z gazem. I pytanie, które wszyscy sobie zadajemy, to jest takie. Kiedy przestaniemy kupować gaz z Rosji i czy zapłacimy za ten następny dużo więcej? To podzielmy to. Kiedy gaz z Rosji przestanie do nas płynąć?
Kontrakt zakupowy, który mamy długoterminowy, kończy się w grudniu tego roku.
Z Sylwestrem.
Tak. I kończymy. I nie będziemy więcej kupowali gazu od rosyjskich dostawców.
Żadnych umów krótkoterminowych, żadnego potaniości, żadnych przecen, okazja, wyprzedaż.
Nawet jeżeli komuś to mogło się wydawać, że biznesowo to chwilowo może być korzystne, no to w dzisiejszych czasach trudno jest w ogóle sobie to wyobrazić.
Czyli koniec roku, koniec dostaw gazu. W tej chwili, panie ministrze, 60% gazu w Polsce to gaz z Rosji. Jesteśmy w stanie to od razu zastąpić?
Powiedzmy, że 50% mniej więcej, ale dużo. To jest ważne, że jest dużo i jesteśmy w stanie to zastąpić. I PGNiG jest do tego przygotowany, bo ma portfel kontraktów, które zastąpią dostawy rosyjskie, a Gaz-System kończy inwestycje, które są do tego konieczne. W tym roku, w październiku, jesienią oddajemy gazociąg Baltic Pipe, który jest z Norwegii do Polski pod Bałtykiem. Mamy rozbudowany już terminal, czyli gazoport w Świnoujściu. Mamy na ukończeniu też w tym roku, w tych miesiącach, najbliższych miesiącach połączenia z Litwą, ze Słowacją. Jednym słowem, zarówno od strony tego dziwnego słowa infrastruktury, czyli mówiąc krótko, istniejących gazociągów, które pozwalają wprowadzić do polskiego systemu, dla polskich klientów gaz z zewnątrz, z importu. I będziemy przygotowani i będziemy też przygotowani, jeżeli chodzi o zakupy. Także tak, jesteśmy gotowi.
Panie ministrze, dobrze, to ja wiem, że akurat pan się tym zajmuje całe polityczne życie, poniekąd. Prawie całe polityczne życie pan się tym...
Powiedzmy, że duża część.
Ale... Dużą część swojego politycznego żywota i rzeczywiście to jest pańskie dziecko. Ja to doceniam, ale każdy z nas będzie sobie zadawał to pytanie, zwłaszcza później. Jak ta wojna się skończy i jak przestaniemy myśleć tylko o polityce, o strategii, o bezpieczeństwie, to pomyślimy o tym, czemu jest drożej, dużo drożej?
Nie, to wcale nie musi być dużo drożej. To nie musi być dużo drożej, dlatego że warto sobie uzmysłowić, że przez długie lata właśnie za rosyjski gaz od monopolistycznego dostawcy, który mógł podyktować swoją cenę, płaciliśmy więcej niż można było uzyskać w zachodniej Europie. Stąd te 6 miliardów złotych, które Gazprom musiał zwrócić PGNiG-owi na podstawie orzeczenia w Sztokholmie.
Które zapadło niedawno, właśnie teraz zapadło to orzeczenie w sądzie apelacyjnym w Sztokholmie. Zamyka to pewien proces. No, 9 marca zapadło to orzeczenie, $1,5 miliarda. Gazprom kiedy te pieniądze ma zamiar nam przesłać? My już wiemy.
Już przesłał.
Już te pieniądze są
tak,
na koncie?
Od dawna. One się znalazły na koncie. PGNiG zagospodarował te pieniądze.
Ale wie pan, że Gazprom z kolei kontratakuje i w tej chwili wzywa PGNiG na arbitraż dotyczący wypłaty dywidend z Europol Gazu, czyli firmy, wspólnej firmy.
Tak, ale arbitraże są w Sztokholmie. Wyniki arbitraży są różne, a słuszność jest po polskiej PGNiG-owskiej stronie.
To są arbitraże, które nie dotyczą ogromnej większości z nas, chyba że tam akurat pracujemy, ale pytanie, które każdego dotyczy, to jest to, pan mówi, to nie musi być drożej. Ale wie pan, Viktor Orbán mówi, kupuje gaz z Rosji właśnie dlatego, że jest taniej.
Nie, Viktor Orbán kupuje gaz z Rosji, bo nie ma innej możliwości.
Ale i nawet to nie jest, chce mieć i to był
problem,
możliwości.
I to był problem Viktora Orbána. I uzależnienie, rzeczywiste uzależnienie Węgier od rosyjskich dostaw, to jest problem dla Viktora Orbána i to jest inna zupełnie kwestia ważna.
Myśli pan, że to nie jest tak? Znaczy on uważa, że to jest tańsze i dlatego nie będzie się od Rosji odwracał.
To jest tak, że widzimy, co się dzieje dzisiaj, prawda? Viktor Orbán, nie odwracając się od Rosji, dokłada się do tych, którzy płacą za zakupy broni rosyjskiej, która jest używana na Ukrainie. To jest żywienie molocha, który nie powinien być w ten sposób zasilany.
7:59 moim gościem jest minister Piotr Naimski. Panie ministrze, ale ja nie pytam teraz o Węgry tak naprawdę. I jest oczywiste, że wszyscy wiemy, że nie należy karmić Rosji. Pytam tylko o to, czy w związku z tym gaz nie podrożeje po prostu?
Gaz nie będzie szczególnie drożał, będzie europejski, będzie taki, jak będzie cena europejskiego gazu. Może pan redaktor pozwoli dwa słowa więcej na ten temat. To jest tak, że w przypadku, wyobraźmy sobie, zamknięcia dostaw rosyjskiego gazu do Europy, co zresztą ćwiczą Rosjanie, rujnując rynek gazu od jesieni zeszłego roku. Stąd te wysokie bardzo ceny, które w tej chwili są na giełdzie europejskiej. Ale to zostanie ustabilizowane, dlatego że odbiorcy w Europie, wszyscy odbiorcy w Europie będą się starali, już to się dzieje, uruchomić inne dostawy i ten rynek się ustabilizuje. Warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych, które przysyłają gaz skroplony do Europy, więc to nie jest oddzielone zupełnie, prawda? Otóż gaz na giełdzie amerykańskiej w ogóle nie podrożał, w ogóle nie podrożał. Jest bardzo tani w tej chwili. W związku z tym ta globalizacja rynku gazowego, tak jak mamy do czynienia z ropą naftową, będzie prowadziła do tego, że te ceny będą akceptowalne.
Panie, krótkie pytanie na koniec tej części rozmowy, tej radiowej części rozmowy, to jest pytanie, kiedy Polsce ruszy pierwsza elektrownia atomowa?
Staramy się i walczymy o to, żeby pierwszy reaktor był w 2033 roku.
Czy to realne? O tym wszystkim na RMF24 i winteri.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No właśnie, czy to jest realne? Bo panie ministrze, ja o elektrowni jądrowej słyszę w zasadzie przez całe swoje życie, niemalże. W latach 80. komuniści ją chcieli budować w Żarnowcu, a później co jakiś czas pojawiały się te pomysły. A może by tam znowu zbudować, a może gdzie indziej. Od kilkunastu już lat działa spółka powołana przez jeszcze rządy Platformy i PSL-u, która buduje elektrownię atomową. Ona ją tak buduje, że nawet nie wiemy, gdzie ona powstanie. I pan teraz przychodzi i mówi 2033. Ja bez kozery powiem pojutrze, no. Co z tego?
Nic z tego. Ale jak ja mówię, że w 2033, to naprawdę się staramy i mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tak.
To jest 11 lat.
To jest 11 lat. To jest bardzo krótki czas. Rzeczywiście to jest bardzo ściśnięte. To nie jest niemożliwe. Postawiliśmy sobie to zadanie, tę
kiedy?
Datę.
Kiedy wyście sobie to postawili? Z całym szacunkiem rządzi...
W 2020 roku.
A co robiliście przez 5 lat wcześniej?
W październiku 2020 roku został określony termin. Natomiast od roku 2015, tak naprawdę od 2015 roku, jest prowadzone całe przygotowanie do tej inwestycji.
A my nawet nie wiemy, gdzie ona powstanie przecież.
Owszem, to nie
owszem,
jest...
Owszem, wiemy?
Panie redaktorze, niech pan mi nie przerywa. Ja przepraszam, że ja mówię wolniej niż w RMF-ie, jest to przewidziane.
Proszę mi wybaczyć.
Proszę mi wybaczyć.
Wybaczamy.
Otóż w raporcie środowiskowym, który jest w tej chwili przygotowany w spółce PEJ, Polskie Elektrownie Jądrowe, to jest inna spółka niż ta, o której pan redaktor mówił, że trwa już kilkanaście lat. To jest spółka, która trwa bardzo niedługo, jest stuprocentową własnością Skarbu Państwa i jest faktycznie nową spółką. Do tego właśnie przeznaczoną. Otóż w tym raporcie środowiskowym jest wskazana preferowana lokalizacja, to jest Lubiatowo-Kopalino nad morzem. Można powiedzieć, że jeżeli elektrownia jądrowa w Polsce powstanie, to pierwsza z nich powstanie tam. I to jest oczywiste. To jest wybrane.
Lubiatowo-Kopalino. Ja tam byłem kiedyś na wakacjach.
Tak, no i wiele osób tam się jeździło z Warszawy.
Nie wiem, czy wiele osób, ja tam byłem z paroma osobami, z żoną i z dziećmi.
Gratuluję, to bardzo ładne miejsce.
Dobrze, ale teraz nie mówimy o celach wojaży wakacyjnych, tylko pan mówi tak, 2033 Lubiatowo-Kopalino powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa. Oni w tej gminie już o tym wiedzą?
Tak, to znaczy w tej gminie i w ogóle na Kaszubach, bo to są Kaszuby, w tym regionie mieszkańcy wiedzą od dawna o projekcie budowy elektrowni, wiedzą od tych 80. lat, kiedy jeszcze za komunistycznych czasów PRL-owskich zaczęto tam budować.
Dlaczego akurat na Kaszubach?
Dlatego, że w północnej Polsce brakuje nam bardzo silnego, stabilnego źródła energii. Większość polskich elektrowni jest w południowej Polsce. I to jest jedna z przesłanek oczywiście. A poza tym jest blisko morza, a morze to woda, a do chłodzenia elektrowni potrzebna jest woda. W związku z tym mieszkańcy wiedzą i w dodatku chcą tego. Żeby to było jasne, to nie jest tak. Większość mieszkańców tego chce. Dlaczego? Dlatego, że pamiętają, że nawet wtedy, w 80-tych latach, kiedy tamta inwestycja się zaczynała,
czyli Żarnowiec,
to jest niedaleko. Otóż okazało się, że kolej z Trójmiasta została przedłużona do Żarnowca, że zaczęto budować infrastrukturę. Nowe, to głupie słowo, prawda? Ale drogi konieczne do tej budowy, do tej inwestycji. I przyszło życie do tego regionu. Życie gospodarcze także. I oni to pamiętają. Oni wiedzą, że z taką wielką inwestycją przychodzi nowy
rozwój. Przyjadą tam ludzie, inżynierowie,
już,
pracownicy.
I można powiedzieć, że mamy tam poparcie, co jest w ogóle bardzo dobrze i dziękujemy mieszkańcom za zrozumienie. Jesteśmy we współpracy z lokalnymi samorządami.
Panie ministrze, dobrze, tylko jak duża będzie ta elektrownia?
Ta elektrownia to będą trzy, no to będzie, żeby to porównać, to będzie...
Nie, no najpierw niech poda liczbę, a później wyjaśni, co to znaczy.
No to będzie 3,5, powiedzmy 4000 megawatów. Ale to są liczby, przepraszam, to nic nie mówi.
No właśnie, natomiast, 4000 megawatów.
Natomiast można to porównać, no nowa inwestycja w Kozienicach, o której mówiliśmy, prawda? To jest 1000 megawatów. To jest taki jak to kawał elektrowni, blok, jak się mówi, tak. Prawda? Czyli kręci się kocioł, prawda? I produkuje. I to jest wielkie. To będą takie, jak można powiedzieć, cztery takie jak w te
co
nowe...
Na to wystarczy na przykład? Na prąd, nie wiem, dla całego Trójmiasta i okolic?
Może porównajmy to inaczej. Zapotrzebowanie Polski, całej Polski w takim momencie, kiedy potrzebujemy najwięcej energii dzisiaj, jest około 26 gigawatów. Mhm. 26, czyli jeżeli tam będą 4, no to gigawaty. Można sobie porównać. Mhm.
Dobrze, czyli 4 z 26.
To jest tak, może od innej strony. Cały ten program, który realizujemy, on zakłada, że w 40 latach będziemy mieli ćwierć naszego zapotrzebowania w energii produkowanego z energetyki jądrowej. Około 25%, 20-25%.
Kiedy będziemy to mieli?
Połowa 40 lat, po 20 latach, bo to jest 20-letnie...
Połowa lat 40. Ja nie jestem pewien, czy ja dożyję, panie ministrze.
Oczywiście, panie redaktorze, ale to jest ten problem.
Ale jak ja patrzę na to...
Pozwoli pan. To jest tak, że w energetyce niestety podejmujemy decyzje, które będą skutkowały po tym, jak umrzemy. Dlatego, że elektrownie, które budujemy dzisiaj, będą funkcjonowały kilkadziesiąt lat. A te, których używamy dzisiaj... były decydowane 30-40 lat temu, kiedy pana nie było.
Tylko mój problem z tym, co pan mówi, jest zupełnie inny. Nie taki, że ja nie dożyję tego, żeby sobie zobaczyć...
Ani też to, że pana dziadek zdecydował, że pan ma prąd elektryczny.
Jednak użyjemy zapadni. Ona jest bardzo prosta. Ja tutaj naciskam i pan tam spada.
Ale proszę bardzo.
Bo ja panu muszę jednak zadać to pytanie. Panie ministrze, co robiliście przez 5 lat? 2015-2020. Pan mówi, że decyzja o kopalinie zapadła w 2020 roku w październiku. Na litość boską, 5 lat zmarnowane. Pięć lat w plecy.
To nie jest zmarnowane, to były naprawdę bardzo trudne prace związane z opracowaniem tego środowiskowego raportu. Przygotowanie...
5 lat raport środowiskowy?
Tak. Dlatego, że to są badania geologiczne.
To przy założeniu, że Platforma nie robiła nic.
Bardzo niewiele.
No dobrze, ale nawet zakładając, że ta okropna Platforma nie zrobiła nic, to wy przez 5 lat zrobiliście wyjątkowo niewiele jednak.
To jest dyskusyjne i możemy się, że tak powiem, spotkać, ale nie wiem, czy to słuchaczy będzie interesowało, rozmawiając o konkretnych działaniach, które musiały być podjęte.
Panie ministrze, to zostawmy to.
Pyły, geologia, woda,
oddziaływania wszystkie i tak dalej. Na razie to są obietnice. Ja wiem, że panu nie podlega to bezpośrednio, ale KGHM chce szybciej do Polski sprowadzić takie mikroelektrownie jądrowe.
Tak, znaczy to jest nie tylko KGHM, również Orlen ma taki pomysł w połączeniu
z Sołowiew ma taki
Syntosem.
Pomysł.
No, tam oni chyba razem z Syntosem. To są małe reaktory, tak zwane SMR, o których dzisiaj jest głośno. I to jest...
Ile prądu produkuje taki mały reaktor?
On produkuje, taki najmniejszy produkuje, powiedzmy, 70 megawatów w porównaniu z 1200 takiego jednego bloku dużego, prawda? Okay. Więc to jest, prawda? Albo 300, jak ten, który chce budować Orlen. To są rozwiązania, które są w tej chwili projektowane w różnych miejscach świata. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo oni są najbardziej zaawansowani.
One już gdzieś działają?
Nie, nigdzie. Nie ma nawet jednego demonstracyjnego. To są projekty. I to jest właśnie problem. Dlatego, że to są projekty, to są plany, to jest zbieranie w tej chwili klientów, ale jeszcze do rzeczy, której nie ma. To są projekcje w czasie, czy to będzie pierwszy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych w 29 roku, czy może w 30 roku. To się ciągle przesuwa. Z każdym rokiem ta data się przesuwa. Ale to jest przyszłość. Dlatego, że to jest przyszłość dla przemysłu na przykład. Dla takiej fabryki chemicznej, chociażby jak Syntos, prawda? Mhm. To jako lokalne źródło energii i ciepła, zielonej energii i ciepła dla fabryki chemicznej.
Ona jest zielona, to wie pan, to akurat to jest pytanie, które chciałem właśnie panu zadać. Bo wie pan, Unia Europejska ma swoje kryteria oceniające.
Więc chcę powiedzieć, że te SMR-y są,
czy coś jest zielone?
Nie są alternatywą w stosunku do całego zaopatrzenia Polski w energię elektryczną, ale są przyszłością lokalnie, w szczególności dla przemysłu. I my to popieramy, rząd to popiera. Znaczy nie ma nic
jasne,
przeciwko...
Jasne, jakby taki KGHM chciał sobie postawić,
tak,
no to
tak.
Mu działa
i
już.
Ja uważam, że to jest trafna decyzja, warto spróbować. Jeżeli spółka chce perspektywicznie inwestować,
proszę
bardzo.
To jest
bardzo.
Pytanie też polityczne, to jest pytanie, czy Unia Europejska nam na to pozwoli. Dotychczas Unia Europejska uważała, że elektrownie jądrowe nie są zielonym źródłem energii, a my w Europie chcemy tylko zielonej energii. No być może wojna na Ukrainie każe spojrzeć na to inaczej.
Tak, na te kolory. Ale jeszcze przed wojną, czyli przed 24 lutego, w projekcie tak zwanej taksonomii, czyli tego spisu dostępnych czy akceptowalnych technologii produkcji prądu elektrycznego, atom się znalazł, został wpisany. Mhm. Podobnie jak gaz został wpisany. W związku z tym, dlaczego? Dlatego, że zrozumieli ci, którzy chcą zazielenić odnawialnymi źródłami energetykę w Europie, zrozumieli, że tego się nie da zrobić bez przynajmniej jednej stabilnej technologii, czyli stabilnych elektrowni, które jak nie wieje, nie świeci Jasne. Słońce, produkują energię.
To pytanie, które mnie laikowi
I uznano, że tak ma być.
Ale pytanie, które laikowi się nasuwa, to jest takie, to może od razu budujmy dwie elektrownie.
Nie stać nas na to.
Okej, okay. To jest krótka piłka. No ale nie stać nas na to, ale później nie będzie nas stać na to, żeby nie mieć prądu.
To jest zadanie przed nami, rządem i wszystkimi następnymi rządami, żeby całą tę energetyczną transformację utrzymać w równowadze i w bezpieczeństwie. To znaczy, że jeżeli coś będzie wycofywane, na przykład kolejne elektrownie węglowe, to żeby one sukcesywnie były zastępowane. Zastępowane jest... gazem, no dobrze, pytanie, odnawialnymi i tym w końcu atomem.
Ja wiem,
to
że
jest długie.
Ja wiem, że przewidywanie...
Znowu te 40 lat.
Ja wiem, że przewidywanie dzisiaj cen z roku 2033 to jest trochę magia, ale ile takie lubiatowo kopalinom będzie nas kosztowało?
To ja tutaj wstrzymam się od odpowiedzi, dlatego że to są negocjacje. To są,
a jaki to, rząd wielkości?
Rząd wielkości to jest no powiedzmy 30-40 miliardów dolarów.
30-40 miliardów dolarów.
Program. Cały program. Znaczy tam lubiatowo kopalino to jest kawałek.
No dobrze, ale dobrze. 30.
I to jest, powiem tak, jeżeli by okazało się, że powiedzmy 80 miliardów złotych kosztuje nas ten program, tak?
Ale co jest w programie oprócz tej elektrowni? Bo nie,
jest 6 bloków, jest 6 reaktorów. Jest ich 6.
6
w dwóch miejscach. W dwóch miejscach, bo będzie jeszcze drugie miejsce w centrum Polski.
Okej.
Okay. Ale powiem obrazowo inaczej.
6 reaktorów. Jak my po polsku, inaczej, potocznie będziemy mówić, że to dwie elektrownie, bo jedna będzie Lubietowo-Kopalino, a druga być może Bełchatów.
Gdzieś tam okolice, tak.
Tak. Mhm. Czyli jeden będzie tu, druga będzie tu, bo Bełchatów będzie trzeba zamknąć, jasne, więc postawimy drugi, tylko atomowy. Okej. Okay. To rozumiem. I to wszystko razem 30-40 miliardów dolarów. To są takie pieniądze, tak?
W ciągu 20 lat.
W ciągu 20 lat. O tym mniej więcej mówimy, tak? Dobrze,
o tym
to
mówimy.
Zrozumiałem.
O tym Dobra. Mówimy. I teraz jest tak, że to ja to dopowiem inaczej. To oznacza, że 80 miliardów złotych, prawda, w ciągu 20 lat, tak? To są 4 miliardy złotych rocznie, tak?
Tak? No być tak? może tak.
Okej. Okay. To 4 miliardy złotych rocznie dla polskiego państwa to jest wysiłek absolutnie do podjęcia.
Panie ministrze, to na koniec tylko o Nord Streamie. Czy pan jest pewien, że Nord Stream 2 się już nie podniesie?
Nie jestem pewien. Dlatego, że Nord Stream 2 jest przygotowany do uruchomienia. Dzisiaj ci, którzy promują tę współpracę rosyjsko-niemiecką, niestety dla nich, a dla nas bardzo szczęśliwie, musieli na chwilę odejść w cień, ale obawiam się, że mogą powrócić.
To jest bardzo, bardzo niepokojące to, co pan mówi.
No, ale to są realia. To są realia polityki rosyjskiej i niemieckiej.
Rozumiem, że na razie oczywiście, ponieważ są sankcje, ponieważ jest wojna, to o tym milczymy. No ale jak się wojna skończy, to rozpocznie się proces oswajania Rosji na nowo.
Można się tego obawiać i będziemy tłumaczyli, żeby tego nie robić.
Mhm. Ale nie mieliśmy jakoś dotychczas zbyt wiele szczęścia, bo Nord Stream 1 powstał, chociaż nie chcieliśmy. Nord Stream 2 powstał, chociaż też tego nie chcieliśmy.
Opóźniliśmy go na tyle, że kiedy przyszła wojna niestety
My
na Ukrainie...
My mieliśmy jakiś udział w tym, że to opóźniliśmy?
Mieliśmy i to istotne.
Dobrze, a Nord Stream 1 jest, rozumiem, nikt nie myśli na Zachodzie, bo w Polsce to oczywiście sobie można mówić, nikt nie myśli na Zachodzie o tym, żeby go zamknąć.
Trudno jest mi powiedzieć, kto i co myśli w tej chwili na Zachodzie.
Ja mówię o poważnych ośrodkach.
Ale w obszarze publicznym nie słychać takich głosów, A my uważamy, że powinien być zamknięty, tak. Był niepotrzebny od początku. Że był niepotrzebny od początku, szkodliwy od początku.
Tymczasem nikt go nie chce zamknąć, a Nord Stream 2, obawia się pan, może wrócić.
No, tak jak powiedziałem.
Zaczął pan od optymistycznych wiadomości, że Ukraina jest energetycznie w Europie. Na koniec chce nas pan dobić?
Nie, to nie jest dobicie. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Z tym trzeba sobie radzić.
No my sobie radzimy w ten sposób, że my się nie będziemy...
My sobie radzimy w ten sposób, że budujemy swój Baltic Pipe, że mamy swoje źródła, że się uniezależniamy i że już nie będziemy od tego dostawczego monopolu uzależnieni, a Niemcy będą.
Okej, to jest problem Niemiec i oczywiście polityki europejskiej w związku z tym. Ale moje pytanie na koniec, zupełnie ostatnie, to jest takie, dobrze, mówimy o gazie, a ropa? Kupujemy od Rosji ropę.
Jesteśmy, rząd nasz jest za tym, żeby wprowadzić natychmiastowe embargo i sankcje na dostawy ropy z Rosji. Nasze rafinerie są w stanie przestawić się gwałtownie na inne dostawy ropy. To zostało przećwiczone w 2019 roku, kiedy my musieliśmy zamknąć dostawy ropy rosyjskiej, bo była zanieczyszczona. I wtedy przez ponad 40 dni polskie rafinerie były zaopatrywane inną ropą z innych kierunków przez
i nie wpływa to
przez
na
naftoport.
Cenę?
Wpływa na cenę.
Rozumiem, że to jest droższe.
To może być droższe. Ale po drugiej stronie, bo tutaj mówimy o sankcjach, po drugiej stronie są ludzie ginący na Ukrainie.
Panie ministrze, ja ten argument rozumiem, dlatego ja z panem teraz nie polemizuję, tylko po prostu chcę ustalić
fakty. Ale to jest, to takie są fakty, tak to jest.
Albo będziemy finansować Putina,
albo się zgodzimy, że ponosimy też ciężar w pewnym sensie tej wojny.
Bardzo panu ministrowi serdecznie dziękuję za rozmowę. To może jeszcze na koniec, bo tak, pan jest w tym rządzie ministrem, odkąd ja pamiętam, to się różnie nazywa.
Jestem sekretarzem stanu.
Tak,
nie,
tak.
To się nic nie zmieniło.
Nie, no jak to nie?
Nic.
Tylko był pan w resorcie.
Nie, ja nie jestem w żadnym resorcie,
teraz
nigdy nie byłem. No. Nigdy nie byłem.
A za Beaty Szydło?
Nie.
Też nie?
Nie, zawsze byłem w kancelarii prezesa Rady Ministrów.
Tylko to się różnie nazywało jednak. Naprawdę będę się upierał.
Nie, obsługuję moje biuro, różne ministerstwo, ale w tym samym miejscu.
Pan być może do pracy jeździ do tego samego biura.
Ależ oczywiście.
Ma te same sekretarki, ja to rozumiem, ale...
Współpracowników, ja nawet nie mam sekretarek.
Człowiek bez sekretarek. Minister bez sekretarek był naszym gościem. Piotr Naimski, bardzo panu dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.